Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na Studio Wschodnie. Dziś z nami jest prokurator Andrzej Witkowski, prokurator w stanie spoczynku, który pracował na wszystkich szczeblach właściwie prokuratury, w tym także w Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej. W latach 1990-91, a potem 2002-2004 dwukrotnie prowadzący śledztwo w sprawie zabójstwa kapelana Solidarności księdza Jerzego Popiełuszki, któremu zresztą dwukrotnie to śledztwo odbierano. Prokurator niezłomny, jak piszą o panu niektórzy publicyści. Dzień dobry, panie prokuratorze.
Dzień dobry panu, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Wydawałoby się, że prokurator w stanie spoczynku ma dużo wolnego czasu. Tymczasem nam dość długo zajęło umówienie się na tę rozmowę. Książki, spotkania autorskie, wystawy, wyjazdy. No jak, proszę wybaczyć, na prokuratorskiego emeryta sporo pan pracuje.
To jest jakby kontynuacja mojej obecności w sprawie zbrodni popełnionej na księdzu Jerzym Popiełuszce, która to sprawa, które to śledztwo, pomimo tak długiego upływu czasu od tamtego zdarzenia, wciąż się toczy, jest prowadzone przez oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku. I moim obowiązkiem, który sobie poczytuję w tej sprawie, jest kontynuacja tego kierunku sprawy, którą ja w swoim czasie prowadziłem, a która to z tego powodu była mi dwukrotnie odbierana. Niemniej czuję się w obowiązku, jako uznaję, że to jest jedyny możliwy i obliczony, ukierunkowany na ustalenie pełnej prawdy, na wyjaśnienie pełnej prawdy o okolicznościach uprowadzenia i zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Stąd w moim przekonaniu nie jest to tylko moja jakaś prywatna sprawa, którą mógłbym sobie jakoś wspominać, siedząc głęboko w fotelu i prawda, będąc w stanie spoczynku. A jest to wciąż obowiązek dzielenia się z ludźmi tą prawdą, do której doszedłem, której jestem już może nie tyle prokuratorem, bo przecież nie prowadzę tej sprawy, ale jestem świadkiem, żywym świadkiem tego, co ustalałem, tego, co do mnie mówili ludzie, często również poza protokołami. Więc nie jest to możliwe, żebym nie dzielił się tą prawdą. Dlatego też, kiedy podjąłem ostatnią próbę powrotu do tej sprawy, możliwą dla mnie, kontynuowałem cały czas te wysiłki od 91 roku, od grudnia, potem skutecznie jakby zostały sfinalizowane tym, że tę sprawę przekazano mi do prowadzenia i przeszedłem z tego powodu do Instytutu Pamięci Narodowej z Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie w 2000 roku. I drugi raz też doszło do odebrania mi tego śledztwa właśnie w 2004 roku w bardzo takich podobnych okolicznościach. Dlatego też później kontynuowałem starania, rozmawiałem praktycznie z każdym ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym, który potem następował. Jedynie tylko pan profesor Zbigniew Ciągalski mi pisemnie odpowiedział nam na moje prośby, tym niemniej bardzo, bardzo konkretnie i byłem taki zadowolony z tej odpowiedzi w tym sensie, że pozwolono mi wypowiadać się publicznie wtedy.
Panie prokuratorze, to była, czy jest najważniejsza sprawa, którą pan się w swoim zawodowym życiu zajmował? No bo przecież jakby pana dorobek, bo często jest też tak pan przedstawiany, ale pana dorobek zawodowy to jest przecież cała masa spraw kryminalnych, zabójstw, przestępczości zorganizowanej. Jakby kariera pełna sukcesów w tym aspekcie.
No ja tak, każda sprawa, jaką w życiu prowadziłem, którą mi moi przełożeni przydzielali, to była dla mnie sprawą najważniejszą, niezależnie od tego, jaka to była, czy waga, czy zawiłość, problem, który tam występował. kiedy po raz ostatni odmówiono mi powrotu do tej sprawy w 2016 roku. Zdecydowałem właśnie wtedy o tym, że będę jakby kontynuował poprzez pisanie. No i ja starałem się to przedstawić, opisać najpierw, zanim zacząłem opisywać sprawy księdza Popiełuszki, opisać właśnie te śledztwa, które prowadziłem i w ogóle moją sytuację w prokuraturze w latach 80. Począwszy jeszcze od okresu aplikacji od końca lat 70. I to jest zawarte w trzech tomach Ścieżki Grozy. No i teraz czwarta część tego cyklu obejmująca już okres pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie w 90 roku w czerwcu przydzielono mi sprawę kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki w Departamencie Prokuratury, który to departament został wtedy utworzony na bazie tych przemian, które następowały w miejsce Prokuratury Generalnej. Także to śledztwo prowadzono wówczas na najwyższym szczeblu i mnie zaproponowano jakby takie ukoronowanie tego, co robiłem w tych latach 80. w sprawach o zabójstwa, zajęcie się tą sprawą. Opisuję to w książce pod tytułem Aresztowanie generałów.
Jeszcze troszeczkę wracając, chciałem zapytać o okoliczności, w jakich pan dowiedział się o śmierci księdza Jerzego, śmierci, do której doszło w październiku 1984 roku.
Było takie bardzo duże zaniepokojenie, bo najpierw było uprowadzenie księdza. Najpierw, jak pamiętamy, do 30 października wszyscy szukali księdza, pomimo że ksiądz już nie żył. Od 25 października na pewno już nie żył i cała ta grupa, która zarządzała te poszukiwania, ci, którzy kierowali i tamtym śledztwem i sterowali wydarzeniami w Polsce, w kraju, no to doskonale sobie zdawali sprawę z tego, że są to działania fingowane, pozorowane, bo ksiądz już dawno gdzieś tam był, przez nich te zwłoki były bezczeszczone, ale to już jest dalsza kwestia, którą ja też poruszam w tym zakresie, w jakim mogę, no bo jest to wciąż otwarte śledztwo, nie wszystkie dokumenty zostały upublicznione z tego procesu, z tego śledztwa, które ja prowadziłem i jestem ograniczony tą właśnie taką barierą. No tym niemniej już to, co zostało opublikowane, jest wystarczające na to, żeby w pełni wiarygodnie, przekonywująco o tym mówić. Myśmy wtedy o tym rozmawiali jako prokuratorzy. I całkowita była, kompletna była niewiedza, jak to jest wszystko rozgrywane.
Ale chyba było jakieś przeświadczenie, że za tym stała Służba Bezpieczeństwa.
Owszem, chociażby już pierwsze informacje, które z miejsca zdarzenia, z miejsca uprowadzenia księdza były ujawnione, że to byli funkcjonariusze Departamentu IV Resortu Spraw Wewnętrznych, no to wiadomo, że to Służba Bezpieczeństwa. Potem jak już ta sprawa jakby się finalizowała, to oczywiście nikt, kto śledził te wszystkie wydarzenia, nie miał wątpliwości, że poza Adamem Pietruszką są dalsi odpowiedzialni w hierarchii tego resortu za kierowanie wykonaniem tego zabójstwa, tego najpierw uprowadzenia, a potem zabójstwa księdza. Dlatego te relacje, które toczyły, które były z procesu toruńskiego, które z sali rozpraw, które były przedstawiane w środkach przekazu, bardzo wycinkowe, tendencyjne, dostosowywane do tego przekazu ideologicznego, który odpowiadał ówczesnej władzy, no to już właśnie można było się po tym wszystkim zorientować, że to nie Adam Pietruszka jest na końcu tego łańcuszka, że tam to się dalej wszystko ciągnie. I było to przeświadczenie, że oni to po prostu ucinają, że to jest, na tym się kończy i koniec.
No i przychodzi czerwiec 90 roku, pan prokurator dostaje propozycję. Jak sam pan wspomina w książkach, propozycja objęcia śledztwa w sprawie śmierci, uprowadzenia śmierci księdza Jerzego, no, wmurowała pana w ścianę.
No trochę tak, bo tkwiłem w tych swoich sprawach. Wtedy akurat otrzymałem awans z prokuratury rejonowej do prokuratury wojewódzkiej w Lublinie. Przydzielono mi już pierwszą partię śledztw. To był ledwie tydzień. Ja nawet to teraz w tej ostatniej książce opisuję, tą całą drogę do tego, jak w ogóle wskrzeszono ten temat. Bo on był zamknięty, to był prawomocny wyrok, więc ruszenie tego to... w procesie toruńskim ruszenie tego, to nie odbywało się tak ad hoc, po prostu z dnia na dzień. Trzeba było troszeczkę...
No to ogromne wyzwanie dla człowieka, którego, no, jak słyszeliśmy, trapiło to, co się wydarzyło w październiku 1984 roku z jednej strony, z drugiej strony no, ogromne wyzwanie też jako dla prokuratora, prawnika. Co było najtrudniejsze w tym pierwszym okresie?
Przede wszystkim znalezienie podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki przez inne osoby niż Adam Pietruszka, te stojące wyżej nad nim. I to był ten największy problem, więc trzeba było znaleźć nowe fakty i okoliczności, które świadczyły o tym, które przemawiały za tym, że inne osoby ponad panem Pietruszką zajmowały
no
się...
Pan prokurator znalazł te dowody.
No to była taka właśnie droga. Bardzo tutaj pomógł nam pan redaktor Tadeusz Fredro-Boniecki, który wtedy opublikował w Gazecie Wyborczej taki artykuł, właściwie wypowiedział się w ramach tego artykułu na temat swoich rozmów z Grzegorzem Piotrowskim. I tam właśnie on napisał, że to wszystko, co powiedział do niego Grzegorz Piotrowski, co on zawarł w tej książce, ma udokumentowane. Więc jeżeli prokurator coś takiego przeczytał, który zajmuje się akurat zbieraniem dokumentacji, która pozwalałaby na podjęcie jakby tego zagadnienia dalej, no to wprost wymarzona sytuacja.
Dlaczego stracił pan to śledztwo?
To było związane z tym, wie pan, ja to tak nazywam czasami takim przeciąganiem liny. Wyraźnie się w pewnym momencie ujawnił taki układ sił, że z jednej strony jest już wtedy na emeryturze generał Kiszczak i jego to całe zaplecze, biuro śledcze, generał Pudysz, inni. A z drugiej strony jesteśmy my, którzy dążymy do... Jest prokurator Aleksander Herzog, prokurator Kazimierz Krasny, nieżyjący już, że to jest jakby prokuratura, a oni to jest jakby takie dwie ścierające się ze sobą siły, które dążą do osiągnięcia swoich celów, no my stricte procesowych i tych polegających na ustaleniu prawdy. A tamci właśnie na tym, żeby to, ich działania polegały na tym, żeby tą prawdę w jakiś sposób ukrócić, nie pozwolić do jej ujawnienia, bo zanim przecież komuś podstawimy zarzuty, to musimy znać tę prawdę. I po 3-miesięcznym w sumie śledztwie zostały zebrane w mojej ocenie materiały wystarczające do tego, żeby przedstawić zarzuty popełnienia właśnie tego czynu, czyli kierowania wykonaniem zabójstwa księdza Jerzego, również generałowi Zbigniewowi Płatkowi, dyrektorowi Departamentu IV i wiceministrowi Władysławowi Ciastoniowi, szefowi Służby Bezpieczeństwa. Oczywiście podjęliśmy działania w tym kierunku. No i sytuacja wygląda w ten sposób, że ten pierwszym takim symptomem było to, jak 5 października na 3 dni przed, w piątek, przed postawieniem tych zarzutów, przed realizacją, krótko mówiąc, nas to się tak nazywa, jest, okazuje się wielka burza w Departamencie Prokuratury. Prokurator Józef Gurglu, no, który wtedy był takim naszym kierownikiem tego zespołu śledczego, i on mówi przerażony: jest zgoda na Płatka, nie ma zgody na Ciastonia. Krótko mówiąc, ktoś zdecydował poza Departamentem Prokuratury, więc pierwsza taka refleksja, że gdzieś ktoś, jakaś polityka się miesza tutaj. Więc ja mówię tak, jeżeli nie ma zgody na Ciastonia, no to z naszej zgody nie ma zgody na nikogo. Bo to jest bez sensu. To jest skazanie się na porażkę sądową na samym starcie. I tak są te... współpraca między nimi była tak ułożona, tak, że nie da się udowodnić jednemu popełnienia tego czynu bez drugiego. Więc to jest bez sensu dalsza nasza praca. Więc on spojrzał, jakby on to doskonale rozumiał. Uprzytomniłem mu to, więc poczekajcie. Zniknął, nie było go, 15 minut przybiegł i powiedział: jest zgoda i na Płatka, i na Ciastonia. więc wracamy normalnie już. Te kilkanaście minut tak to wszystko zawisło. I to był pierwszy taki symptom, że jakaś siła spoza Departamentu Prokuratury zadziałała w tym kierunku, żeby to śledztwo już na samym starcie unicestwić. To co się nie, że tak powiem, nie udało od razu, to się odwlekło w czasie, bo w grudniu 91 roku, kiedy ja wystąpiłem już z planem stawiania zarzutów generałowi Kiszczakowi jako kontynuacja. Mało tego, też został wykryty ślad Wojskowej Służby Wewnętrznej, która od początku prowadziła obserwacje za Piotrowskim, Pękalą, Chmielewskim i Pietruszką i do końca w tej sprawie miała swój udział. A kluczowym był też ten moment, że całkowicie zostały obalone zeznania świadka Władysława Chrostowskiego, którego prawnicy, którzy orzekali tam w tej sprawie, sędziowie w Toruniu i potem publicyści, między innymi pani profesor Krystyna Daszkiewicz, która książki, peany na temat Chrostowskiego pisała, że to, co on powiedział a propos sposobu wyskoczenia z samochodu przysieku sprawców uprowadzenia księdza jest nieprawdą. Jako że opisana w aktach toruńskich jego marynarka, w której on wtedy był, która miała z tyłu ubytek tylnej poły, miało to nastąpić w wyniku złapania przez jednego ze sprawców i oderwania się w trakcie, jak on wyskakiwał z samochodu. Tak to oficjalnie przyjęto, tak to też protokół oględzin był. A my udowodniliśmy już w lipcu 91 roku, że to jest nieprawda, że ten ubytek materiału powstał na skutek wycięcia narzędziem ostrym, ostrokrawędzistym, takim jak brzytwa, nóż, żyletka, więc wyraźnie wycięto. No więc cała ta konstrukcja procesu turuńskiego w tym momencie, kiedy podważona została tak ważna teza w zeznaniach świadka Waldemara Chrostowskiego, traci już byt swój. I to był taki moment decydujący. I listopad, właściwie 15 listopada 91, to wszystko się skumulowało. Zostali przesłuchani funkcjonariusze również służby wewnętrznej jeszcze później. I zebrane zostały dane, żeby tu generałowi Kiszczakowi te zarzuty stawiać. No i potem już poszła lawina.
Taka, nie pomogła też interwencja czy rozmowa z samym Lechem Wałęsą.
To była sytuacja taka, że ja jakby zacząłem te rozmowy, bo najpierw pan prezydent do mnie zadzwonił, pytał, co tam słychać. Ja mówię mu, że no panie prezydencie, mamy tu dwóch podejrzanych generałów. Mu opisałem, no on mówi, że jego nie interesują płotki, mówi, tylko jego interesują grube ryby. Więc no, ja powiedziałem, no panie prezydencie, w takim razie no, rozmowa absolutnie nie na telefon i musimy jakoś się z panem, już pan prezydent jest zainteresowany, to oczywiście udzielę informacji, co tutaj dalej planujemy. I wie pan, i ja wtedy pomyślałem, że spotkamy się w takim razie z panem prezydentem już troszeczkę inaczej. I wziąłem sobie, poprosiłem do pomocy jednego funkcjonariusza policji, jednego funkcjonariusza ochrony państwa i żeśmy we trójkę poszli do Belwederów. Doszło do naszej rozmowy, pan prezydent skierował do kontaktu z nami do rozmowy pana Mieczysława Wachowskiego, który wysłuchał i powiedział, za 2 tygodnie będziecie mieli wszystko już wyjaśnione, będziecie mieli pełną, lukratywną sytuację, tylko jeszcze wytrzymajcie.
No i się wyjaśniło.
No i się wyjaśniło w tym znaczeniu, że potem no, jak tylko zostali przesłuchani, wkrótce po przesłuchaniu funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej, jeszcze po przeprowadzeniu wizji lokalnej z Leszkiem Pękalą, na trasie Górsk-Włocławek, tam gdzie księdza wrzucili, okazało się, że jest tyle nieścisłości, jest tyle się rzeczy nie zgadza, że ta wersja jest po prostu, już wtedy widzieliśmy, nieprawdopodobna, którą oni przedstawiają i przedstawili w procesie toruńskim. Więc na drugi dzień, jak okazało się ta sytuacja, że tamci nam niestety, ale zeznali nieprawdę, bądź zataili prawdę, poszliśmy z tym właśnie do szefa WSI, do pana admirała Wawrzyniaka, no i poinformowałem go o tym następnego dnia rano. Byliśmy tam z nieżyjącym już pułkownikiem Andrzejem Buczyńskim z policji i on takim razie powiedział, że on tych funkcjonariuszy sprowadzi tutaj do Warszawy i tu w tym pomieszczeniu, tam obok niego co jest, my te przesłuchania będziemy prowadzić. I on zapewnia, że oni nam pewną prawdę już powiedzą. I w takim dosyć optymistycznym nastroju pożegnaliśmy się. Za 2 godziny dowiedziałem się, że sprawy już nie prowadzę.
O okolicznościach prowadzenia śledztw dziś rozmawiamy z prokuratorem Andrzejem Witkowskim. Śledztw dotyczących uprowadzenia i śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil.